Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Niedzielny poranek na naszej antenie to pół godziny z medycyną. Dziś w programie o ważnej akcji profilaktycznej w dobie pandemii takie bezpłatne badania i bezpośredni kontakt z lekarzem, specjalistą cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem.
Pacjenci częściej dopytują o programy profilaktyczne w dobie pandemii, bo system ochrony zdrowia został zamknięty częściowo.
W Poznaniu kilka lat temu została zapoczątkowana akcja badania nowotworów głowy i szyi. Powiemy o tym, gdzie za darmo można zrobić badania laryngologiczne.
Potem zaprosimy na rozmowę z osteopatą. Powiemy o tym, czym zajmują się osteopaci. Ci, którzy mają odpowiednie wykształcenie, mogą pomóc w wielu schorzeniach.
Poprawiają ruchomość i przez to czynność i funkcję narządów wewnętrznych, odtwarzają ich właściwą czynność. Nic innego nie robią, jak stymulują naturalne mechanizmy do samoleczenia.
Na co pomoże nam osteopata? Na jakie schorzenia zaradzi? O tym dziś w magazynie.
W drugiej części programu zajmiemy się chorobami reumatycznymi. Przyczyny ich występowania zazwyczaj nie są znane.
Przekleństwem naszych chorób jest to, że nie znamy ich przyczyny, więc nie możemy siłą rzeczy pacjenta nigdy wyleczyć.
Przyczyny nie są znane, ale dla chorych są już odpowiednie programy lekowe, a w Poznaniu od niedawna działa nowoczesny ośrodek dla pacjentów reumatologicznych.
A na koniec wybierzemy się na grzyby i wyjaśnimy, co się dzieje, kiedy zjemy trójaka, bo sezon już się rozpoczął.
Codziennie odbieramy telefony, ktoś zjadł grzyby, źle się poczuł. Praktycznie u wielu osób to się dzieje, bo wiele osób się niepokoi.
O tym, co dzieje się z człowiekiem po zjedzeniu trującego grzyba, opowie nam toksykolog. Zapraszamy.
Akcja profilaktyka.
Kończy się tydzień profilaktyki nowotworów głowy i szyi, ale cały czas trwa ogólnopolski program. Pacjenci mogą korzystać z bezpłatnych badań laryngologicznych. W Wielkopolsce do końca roku może się przebadać 1,5 tysiąca osób.
Przez ponad 3 lata z badań skorzystało około 6 tysięcy Wielkopolan. Lekarze około 800 z nich skierowali do dalszych konsultacji. To pokazuje, że warto się badać.
Na zdrowie.
Pacjenci częściej dopytują o programy profilaktyczne w dobie pandemii, bo system ochrony zdrowia został zamknięty częściowo.
Mówi profesor Wojciech Golusiński z Wielkopolskiego Centrum Onkologii.
Więc oni zaczęli szukać, gdzie jest to możliwe. Więc ja muszę powiedzieć, że byłem zaskoczony, że limit pacjentów, który normalnie wykonywaliśmy w danym tygodniu, był często dwukrotnie przekraczony, bo taka była zapotrzebowanie społeczne.
To można powiedzieć pozytywny efekt pandemii, ale generalnie jest źle.
Myślę, że ta pandemia zrobiła nam wiele złego, bo przeprowadziliśmy tutaj nasze wewnętrzne wyniki odnośnie wpływu pandemii COVID na sytuację onkologiczną pacjentów z nowotworami głowy i szyi. I mamy, to są statystycznie potwierdzone wyniki, że 36% naszych chorych albo oczekiwało zbyt długo na pierwszą poradę i 35% chorych zgłosiło się do nas w bardzo zaawansowanym stanie, gdzie niestety nasza oferta leczenia dla tych chorych była bardzo ograniczona ze względu na nowotwór. Trzeba pamiętać, że nowotwory głowy i szyi rozprzestrzeniają się najszybciej ze wszystkich nowotworów u człowieka. Żaden nowotwór w innej lokalizacji nie rozprzestrzenia się tak szybko, bo tu jest doskonałe unaczynienie i to dosłownie często miesiąc czasu zupełnie zmienia sytuację i może być ograniczony do 1-2 cm, a po 4 tygodniach czy 6 tygodniach już mamy 5 cm.
Dlatego tak ważne są profilaktyczne badania. Co pacjentów powinno zaniepokoić i skłonić do konsultacji laryngologicznej?
Mamy taką zasadę 1/3. To jest bardzo ważna zasada.
Lekarz Piotr Machczyński.
Łatwiej ją zapamiętać, jeśli jeden z poniższych objawów występuje przez co najmniej 3 tygodnie. I to jest guz na szyi, chrypka, ból w trakcie przełykania oraz problemy z przełykaniem, migojące się owrzodzenia lub naloty w jamie ustnej, jednostronne krwawienie z nosa. Chorują osoby młodsze i starsze, natomiast jeśli pacjent chce się przebadać w ramach programu profilaktyki, to ten przedział wiekowy to jest od 40 do 65 roku życia.
Im wcześniej wykryty i zoperowany guz, tym lepiej dla pacjenta, bo rehabilitacja nie trwa długo.
Pacjenci, którzy zgłoszą się we wczesnym stadium,
mówi onkologopeda Dominika Kozłowska-Wojna. Kolejnar.
To są pacjenci, którzy prawie nie wymagają rehabilitacji. U nich nie będzie tych zmian. Oni mogą nawet zostać zoperowani poprzez właśnie metodę chirurgii robotowej, poprzez metodę przezustną, czyli nie będzie żadnego cięcia na twarzy, tak? To znaczy, że wizualnie nic się nie wydarzy. Funkcjonalnie, wiadomo, trochę bólu, różnych dolegliwości, ale to za chwilę minie i można powiedzieć, że taki pacjent, który się zgłosi wcześniej, on może potem powiedzieć, że miałem raka, ale już go nie mam i nie muszę się już bać.
Gorzej, jeżeli lekarze muszą dokonać drastycznego zabiegu, bo nowotwór zaatakował już bardzo duży obszar.
Tutaj jakby ten zakres naszych nowotworów właśnie głowy i szyi jest bardzo trudny ze względu na dysfunkcję w obrębie tych funkcji najbardziej podstawowych. Pacjenci po operacji nie mogą normalnie przełykać, nie mogą normalnie jeść przez ustnie. Mają zmiany właśnie w obrębie toru oddechowego. Bez krtani muszą oddychać już rurką tracheotomijną, nigdy więcej nosem i ustami. Są to zmiany straszne, do tego dochodzą jeszcze deformacje wyglądu, więc dodatkowo nie tylko ten czynnik funkcjonalny, ale jeszcze czynnik społeczny. Jak ja teraz wyjdę na ulicę, jak ja się pokażę innym, czy inni zaakceptują mój nowy wygląd, gdzie blizny widoczne są właśnie w obrębie twarzy, której nie jesteśmy w stanie zakryć, więc jest to bardzo trudny jakby obszar rehabilitacyjny, żeby wspierać tych pacjentów pod tym względem, że pomimo tych operacji warto dalej żyć i to jest jakby nasza rola, żeby za wszelką cenę im pokazać. Moją rolą jest przywrócić im utracone funkcje, bądź nauczyć ich jakby tego samego efektu na nowo. My nie zostawimy naszego pacjenta nigdy, tak? Dlatego, że te zmiany pooperacyjne i następnie na przykład po radioterapii, w momencie, kiedy pacjent przestaje ćwiczyć, przestaje się rehabilitować, sam odczuwa, że to, co już udało mu się wypracować, nagle staje, tak? I niestety my też mówimy pacjentom, że to nie ma tak, że ja już nie ćwiczę, że wyćwiczyłem, to nie ćwiczę. To już jest jakby taka tutaj sprawność. Jesteśmy też z tymi pacjentami. Wiadomo, że w pewnym momencie się widujemy częściej, bo oni też sobie, niektórzy sobie bardzo dobrze radzą i świetnie też ćwiczą sami, ale jakby wiedzą, że mają w nas wsparcie tak naprawdę już zawsze i gdzieś tam będą z nami już zawsze związani.
W Polsce mamy około 12 tysięcy zachorowań rocznie i niestety statystyki są okropne, ponieważ połowa tych chorych ginie z powodu tych nowotworów ze względu na późne zgłaszanie się. W Wielkopolsce to jest 1800 przypadków rocznie i okazuje się, że my przecież jesteśmy takim zielonym dosyć rejonem Polski, a bardzo dużo nowotworów mamy z dawnego województwa leszczyńskiego, porównywalnie na przykład z dawnym województwem konińskim, gdzie tu był ten przemysł, a tu jest ten teren absolutnie terenem rolniczym. Więc te czynniki się zmieniają.
Niezależnie od zmieniających się czynników, lekarze apelują, by się po prostu badać, bo miejsca w programie profilaktycznym są.
Ilu Wielkopolan już skorzystało z tego programu?
Na pierwszorazowe badanie przyszło do nas około 6 tysięcy osób.
Mówi koordynator programu Hanna Przydatek.
I to 6 tysięcy osób przebadaliśmy od lutego 2018 roku. Generalnie miejsca w dalszym ciągu są, ponieważ program trwa do końca roku. Jesteśmy jeszcze w stanie przebadać około 1500 pacjentów.
Co który zgłoszony pacjent niestety usłyszał tą złą diagnozę?
Około 800 pacjentów zostało skierowanych na diagnostykę pogłębioną, podczas której zostały stwierdzone różnego rodzaju zmiany. To nie zawsze były zmiany nowotworowe, ale na pewno było to coś, co należało dalej obserwować.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Na bóle kręgosłupa, ale nie tylko, także na migreny, a nawet depresję może pomóc osteopata. To specjalista zajmujący się manualnym leczeniem schorzeń. Czym różni się od fizjoterapeuty? O tym nasz dzisiejszy gość.
Na zdrowie.
Naszym gościem doktor habilitowany Sławomir Marszałek, pierwszy wykształcony w Polsce dyplomowany osteopata i fizjoterapeuta. Tak pan niedawno napisał na swoim koncie na Facebooku. Proszę powiedzieć, na czym polega to nowum?
Jestem pierwszym osteopatą wykształconym na terenie Polski, ponieważ było przed 15 laty kilku osteopatów, którzy wykształcili się za granicą. Mi się udało kończyć pierwsze studia, które zostały zorganizowane w Polsce przez Dariusza Skrzypka. Jako pierwszy student z tejże grupy udało mi się zdać wszystkie egzaminy, przygotować pracę dyplomową oraz ją odpowiednio obronić i uzyskać tytuł dyplomowanego osteopaty, który jest honorowanym tytułem w całej Unii Europejskiej.
Gdybyśmy zaczęli od tego, co to jest osteopatia, bo wielu ludzi myli to z fizjoterapią, inni mówią, że to takie trochę hokus pokus, medycyna alternatywna.
Ale jest to medycyna komplementarna, czyli uzupełniająca medycynę tradycyjną, uzupełniająca fizjoterapię. Można powiedzieć dodatkowe kompetencje manualne, często zaawansowane kompetencje manualne, palpacyjne, które pozwalają normalizować czynności narządu ruchu, tak w skrócie bym powiedział, ale nie tylko narządu ruchu, bo i pracy narządów wewnętrznych, narządów trzewnych, ośrodkowego układu nerwowego. To potrafi robić osteopata przy użyciu rąk, dokładnej palpacji oraz dużego doświadczenia klinicznego, które zdobywa w trakcie 4 lub 5 lat studiów podyplomowych.
Czym różni się osteopatia od fizjoterapii?
Osteopatia jest rozszerzeniem fizjoterapii, tak można to przyjąć. Fizjoterapeuta raczej pracuje nad miejscem. Osteopata przez pryzmat tego spojrzenia całościowego doszukuje się przyczyn dolegliwości, dysfunkcji, z którym zgłasza się pacjent. Osteopata to są dodatkowe studia 4-letnie w tej chwili w Polsce.
Różni się status osteopaty w Polsce, a właśnie w Europie Zachodniej. W Europie Zachodniej, z tego co przeczytałam, to jest to lekarz pierwszego kontaktu?
Jest to nie lekarz, jest to członek zespołu medycznego pierwszego kontaktu, który ma podstawy prawne, tak jak u nas fizjoterapia jest regulowanym zawodem medycznym, to w kilku krajach Europy tak samo już jest osteopatia regulowana prawnie. W Polsce niestety pracujemy nad tym, aczkolwiek jest nam bardzo trudno. Jest to osteopatą, może nazwać się każdy, nawet ten, kto się nie przygotował do tego, może nazywać się osteopatą. I z tego powodu powinno się uważać, do kogo się idzie w osteopatii, a w fizjoterapii, że ktoś powie, że ktoś jest fizjoterapeutą, a nie jest fizjoterapeutą, grozi mu odpowiedzialność karna. To jest ta różnica.
No to proszę mi powiedzieć, na co powinnam zwrócić uwagę, jeżeli chciałabym pójść do osteopaty, w jaki sposób zweryfikować jego umiejętności, jego wykształcenie i to, że to jest dobrze wyszkolony specjalista.
Czy jest dyplomowanym osteopatą, czy jest tylko osteopatą? Po dyplomowanym osteopatą musi skończyć całe 4-letnie lub 5-letnie szkolenie, obronić pracę dyplomową i zdać wszystkie egzaminy.
Z jakimi dolegliwościami do osteopaty zgłaszają się ludzie?
Po pierwsze, chyba najczęściej są to kręgosłupy. Najczęściej kręgosłup lędźwiowy, kręgosłup szyjny, kręgosłup piersiowy, ale również i problemy ze stawami obwodowymi, ale również bóle głowy, migreny, zawroty głowy. Ja jestem blisko związany z leczeniem onkologicznym, więc również pacjenci po leczeniu onkologicznym, którzy mają chociażby przewlekłe zmęczenie, mają ból, mają jakiekolwiek napięcie tkankowe, chcą poprawić swoją jakość życia poprzez lepszą funkcję narządu ruchu, idą do osteopaty.
I to leczenie polega na tym, że pan terapią manualną uciska w pewnych miejscach?
Uciska, to jest trochę uproszczenie. Oczywiście niektórzy mówią, robię masaż, to też jest duże uproszczenie. Poprzez odpowiednie mobilizacje, poprawienie ruchomości poszczególnych tkanek, kiszawów, narządów wewnętrznych. Również niektórzy pracują bardzo dokładnie z układem krążenia, z układem nerwowym, uproszczeniu powiem, neuromobilizację wykonują, czyli poprawiają ruchomość i przez to czynność i funkcję narządów wewnętrznych, odtwarzają ich właściwą czynność, nic innego nie robią, jak stymulują naturalne mechanizmy do samoleczenia, tylko popychając organizm w odpowiednim kierunku, umożliwiając mu samoleczenie, nie przypisujemy leków. Czym się różnimy od amerykańskich osteopatów? Bo amerykańscy osteopaci są lekarzami ze specjalizacją osteopatii i oni mogą przypisywać leki przeciwzapalne, przeciwbólowe. Europejscy nie, więc my przez to mobilizujemy się, aby pracować manualnie. To czynimy.
Proszę powiedzieć, czy po pandemii, czy właściwie w trakcie jesteśmy cały czas pandemii, czy zwiększyła się liczba osób, które szukają też u Państwa pomocy? I jakiej pomocy szukają?
Przychodzą z problemami pokowidowymi, niestety. Przychodzą z problemami z oddechem, z zaburzeniem czynności układu nerwowego, z bólami głowy pokowidowymi, z niedowładami, porażeniami, parestezjami, czyli zaburzeniami układu nerwowego, ponieważ 30%, niestety dane mówią, 30% pacjentów covidowych ma zaburzenie ośrodkowego układu nerwowego. I to widzę u siebie w gabinecie.
Naszym gościem był doktor habilitowany Sławomir Marszałek, dyplomowany osteopata i fizjoterapeuta, prezes Towarzystwa Osteopatów Polskich. Teraz w magazynie muzyczna przerwa, po niej między innymi o bezpiecznym grzybobraniu.
O choroba! Jak to się leczy?
W naszym programie teraz o chorobach reumatycznych, na które według szacunków cierpi 1,5% Polaków. Dzięki programom lekowym coraz więcej pacjentów ma dostęp do nowoczesnych terapii, ale nie jest to jeszcze taki odsetek jak na przykład w krajach skandynawskich.
W Poznaniu powstał właśnie nowoczesny ośrodek reumatologiczny, ma objąć opieką chorych ze schorzeniami reumatycznymi.
Nasi pacjenci mają stosunkowo mniejszy dostęp do leków o nowoczesnych technologiach.
Mówi profesor Włodzimierz Samborski ze szpitala imienia Wiktora Degi w Poznaniu.
Niż ich odpowiednicy w krajach zachodnich, a nawet w krajach ościennych, takich jak Czechy, Słowacja, Rumunia czy Bułgaria. W Polsce na przykład, jeśli weźmiemy chorych na reumatoidalne zapalenie stawów, około 1,5% pacjentów ma dostęp do tych najnowszych leków, a w Szwecji na przykład 20%.
Mówimy o lekach biologicznych.
Mówimy o lekach biologicznych i o nowszej grupie leków, tak zwanych inhibitorach kinaz JAK, to jest nowsza generacja. Nazwijmy te obie grupy leków lekami innowacyjnymi. One pozwalają zatrzymać postęp choroby.
Aktywność choroby się zatrzymuje.
Profesor Małgorzata Wisłowska, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.
Nie możemy powiedzieć, że choroba się zatrzymuje, tylko aktywność, to znaczy chory, który jest z bólami, obrzękami, z innymi towarzyszącymi zmianami, ma po prostu cofanie się tych objawów pod wpływem tego nowoczesnego leczenia.
Przekleństwem naszych chorób jest to, że nie znamy ich przyczyny, więc nie możemy siłą rzeczy pacjenta nigdy wyleczyć. Dotychczas pacjenci skazani na stare metody leczenia stawali się prędzej czy później inwalidami, mówiąc bardzo ogólnie. W tej chwili te nowe grupy leków pozwalają zatrzymać postęp choroby. Po wdrożeniu terapii chory nie doznaje uszkodzeń w obrębie układu ruchu, może normalnie funkcjonować. Takim jaskrawym przykładem, którym się posługujemy, jest Karolina Woźniacki, słynna tenisistka, która kontynuowała jeszcze swoją karierę, chorując i mając właśnie jeden z leków biologicznych.
Szpital imienia Wiktora Degi w Poznaniu otworzył właśnie nowoczesny ośrodek reumatologiczny. Pierwszych pacjentów przyjmie w przyszłym miesiącu.
To są nowe warunki istniejące już tam od lat kliniki reumatologii. Ideą tego nowego działu, zwłaszcza tego działu leczenia biologicznego, jest to, żebyśmy mogli na przykład w trybie jednodniowym włączać pacjentów do tych nowoczesnych terapii. Zwykle jest to tak, że pacjent przebywa 5 dni w szpitalu i wtedy jest zakwalifikowany, czeka na lek, a tutaj chcemy to załatwiać w procedurze jednodniowej i stworzono nam właśnie ostatnio warunki, żeby to można było robić.
Mówimy o adaptacji tej sali gimnastycznej.
Tak, ta adaptacja sali to są łóżka, ale wcześniej jest to, co otwieraliśmy 3 lata temu, ten dział, on został znowu tam odtworzony, bo remont spowodował, że trzeba było tam na chwilę zamknąć, ale są właśnie warunki, żeby takie procedury przeprowadzać szybko. Problemem jest oczywiście potem dostęp do leku. Mamy nadzieję, że demonstrując tę gotowość, przekonamy NFZ, żeby NFZ mógł przekierować nam środki takie, abyśmy mogli jak najszybciej włączyć pacjentów do tego nowoczesnego leczenia.
I pierwsi w październiku, takie były plany.
Do końca września mają się odbyć jakieś tam odbiory techniczne. Myślę, że położymy pacjentów pierwszych w październiku, natomiast te procedury możemy już stosować, już jesteśmy gotowi do przyspieszania tego kwalifikowania chorych do leczenia w ramach programów lekowych.
Ile pacjentów pod Państwa opieką jest i czeka na to?
Pod opieką naszą jest około 500 pacjentów w programach lekowych. Jesteśmy w stanie nawet podwoić tę liczbę.
Rozumiem, że przyjeżdżają z całej Polski, pewnie, nie tylko z Wielkopolski.
W sumie tak, chociaż programy lekowe są podczepione pod oddziały szpitalne, jest ich w Polsce kilkadziesiąt, to jednak mamy pacjentów z całej Polski.
A ilu Polaków zmaga się z tymi chorobami?
Podobno około 1,5% społeczeństwa może chorować na reumatoidalne zapalenie stawów, nieco mniejsze odsetki na te rzadsze choroby.
Chorują nie tylko starsi, to jest mit.
Reumatyzm to się uważa, że to jest choroba starych ludzi. Chorują nie tylko młodzi, ale wręcz dzieci chorują też.
One też mogą to leczenie biologiczne dostawać?
Dostają to leczenie biologiczne. Jest bardzo dostępne dla dzieci, bardziej nawet niż dla dorosłych.
Rozpoznanie jest stosunkowo klarowne. Posługujemy się kryteriami diagnostycznymi, które pozwalają nam nazwać chorobę po imieniu. Jednak jest grupa pacjentów, którzy tych kryteriów nie spełniają, czyli są obserwowani w jakimś kierunku. Oczywiście obserwacja oznacza, że ta choroba jeszcze nie jest taka dynamiczna i nie szkodzi tak bardzo organizmowi, ale rozpoznawać te choroby umiemy, dysponujemy technikami obrazowania, które na przykład szybko wykrywają stan zapalny błony maziowej, zanim jeszcze stawy ulegną zniekształceniu. Z tym sobie radzimy. Pandemia spowodowała, że pacjenci z pewną obawą się do nas zgłaszali. Leczenie biologiczne to jest ostra ingerencja w układ odpornościowy. Pacjenci, szukając jakichś informacji w różnych mediach, odnosili wrażenie, że to leczenie może im szkodzić, czyli osłabiać układ odpornościowy, narażać ich na łatwiejsze zakażenie infekcją SARS-CoV-2. My kontaktujemy się z pacjentami telefonicznie, zapraszamy ich na wizyty monitorujące i wielu pacjentów tłumaczyło się, że dzisiaj nie mogą, teraz chorują, także była obawa pacjentów. W tej chwili to się zmieniło. Wiadomo, że niektóre nasze leki wręcz powodują, że infekcję SARS-CoV-2 nasz pacjent przechodzi łagodniej niż przeciętny śmiertelnik.
Na zdrowie!
W ubiegłym roku w Poznaniu jedna osoba zmarła po zjedzeniu trujących grzybów. Dla kilku innych pacjentów zakończyło się to przeszczepem wątroby. W tym roku sezon na grzybobranie już się zaczął i już pojawiły się pierwsze zatrucia.
A co jest ważne, jeśli już zjedliśmy grzyby niewiadomego pochodzenia? Z tym pytaniem wybrałam się na oddział toksykologii Szpitala imienia Raszei w Poznaniu. Moim rozmówcą jest lekarz-toksykolog dr Eryk Matuszkiewicz.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
To są takie, mogę powiedzieć, nasze sezonowe zatrucia, tak jak tlenek węgla w okresie jesienno-zimowym, tak w okresie późnego lata i wczesnej jesieni to są zatrucia grzybami. Codziennie odbieramy telefony, ktoś zjadł grzyby, źle się poczuł. I praktycznie u wielu osób to się dzieje, bo wiele osób się niepokoi. Może jednak dokonało błędu, może jednak coś jest nie tak, bo do tej pory wszystko było dobrze, do tej pory nic się nie działo, aż nagle w tym roku coś się dzieje, boli brzuch, źle się czuję, mam nudności, czasami mam biegunkę, no i jest ta niepewność.
Przeanalizujmy taką sytuację. Kowalski zjada grzyby niewiadomego pochodzenia i wśród tych grzybów jest na pewno grzyb trujący. Jakie ma pierwsze objawy, kiedy one występują?
Grzyby trujące dzielą się właśnie na takie dwie duże grupy. To są objawy, które występują wcześnie i mówimy gdzieś około przed upływem 6 godzin. I objawy, które występują późno, czyli po tym czasie, nieraz to jest 10-12 godzina. Objawy są identyczne. To są bóle brzucha, nudności i wymioty. Oraz, to co jest najbardziej charakterystyczne, bo mówi się, że nie ma zatrucia grzybami bez biegunki. I właśnie one mogą wystąpić bardzo krótko po zjedzeniu grzybów, ale również i późno. I te najcięższe zatrucia, te najbardziej poważne, to są właśnie te, gdzie objawy występują późno. W tej grupie należy na przykład muchomor sromotnikowy. A są również i grzyby, które objawy pojawiają się jeszcze później. Tydzień, nieraz dwa tygodnie. Także już pewnie zapomnieliśmy, że zjedliśmy grzyby, a jednak to z takim opóźnieniem objawy się pojawiają. I odwrotnie, im wcześniej pojawiają się objawy, tym ryzyko, że coś poważnego mi grozi, jest zdecydowanie mniejsze.
No jest zdecydowanie mniejsze, bo po prostu organizm pozbywa się z tych trujących rzeczy, tak? A jak to się dzieje, że te gorsze substancje, te toksyny, które są bardziej szkodliwe, jednak zostają, a my tego nie czujemy?
Dlatego, że te substancje działają właśnie z opóźnieniem. One muszą dostać, po dostaniu się do organizmu, wstępnie zmetabolizowane i ten czas musi upłynąć właśnie zanim one znajdą się w jelitach, w tym dalszym odcinku przewodu pokarmowego i tam będą zaczną działać i tam będą powodowały objawy. I to właśnie wymaga czasu. I dlatego wtedy pojawia się naprawdę duży niepokój.
Które narządy nasze wewnętrzne są najbardziej narażone na uszkodzenie w wyniku toksyn trujących grzybów?
Najbardziej, znów w kontekście muchomora sromotnikowego, to jest wątroba, której uszkadzane są wszystkie funkcje. I funkcja wydalająca, metabolizująca toksyny, i funkcja syntetyzująca białka, które uczestniczą w krzepnięciu, i funkcja, które metabolizują toksyczne produkty przemiany materii. No i potem dochodzi na skutek uszkodzenia tak wielu funkcji do niewydolności wielonarządowej. No i w ciężkich przypadkach, a takie mieliśmy niestety, dochodzi po prostu do zgonu pacjenta. Uszkadzane są nerki, to są właśnie też te grzyby, zasłona grudy, tutaj o nim myślę. Uszkadza nerki z dużym opóźnieniem, nieraz tydzień, nieraz dwa tygodnie od zjedzenia grzybów. Nagle zaczynamy oddawać coraz mniej moczu, czujemy się obrzęknięci, bo ten nadmiar wody, który nie wydalamy, pozostaje w organizmie i powoduje, że właśnie czujemy się tacy, jakbyśmy byli ociężali, napompowani tą wodą. No a w mniejszym, właściwie przewód pokarmowy, gdzie jest jakby tym pierwszym miejscem kontaktu, on praktycznie nie ulega uszkodzeniu, tylko podrażnieniu. I te objawy, które się pojawiają, czyli i nudności, a tym bardziej wymioty i biegunka, wynikają po prostu z podrażnienia przewodu pokarmowego.
Jak możemy ocenić szansę pacjenta, który zjadł muchomora sromotnikowego i zgłosił się do lekarza dopiero, kiedy wystąpiły objawy, czyli już po znacznym
czasie od momentu spożycia?
Na początku obciążającym i rokowniczo złym jest po pierwsze zjedzenie grzybów blaszkowych, nawet jeżeli powiedzmy to nie był muchomor sromotnikowy, ale na przykład mówimy, że to jest czubajka kania. No to jest bardzo zły czynnik rokowniczo, późne pojawienie się objawów, czyli 10-12 godzin nieraz i intensywne objawy. To trzeba powiedzieć też, że to nie są objawy takie, że pacjent raz będzie wymiotował i raz pójdzie do toalety z luźnym stolcem. To są objawy wymiotów i biegunki non-stop. Pacjenci mówią, że nie wychodzą z toalety, bo nie są w stanie. I ta intensywność jest też czynnikiem rokowniczo złym. Dodatkowo, potem już jak zrobimy badania laboratoryjne i w tych badaniach widzimy, że są cechy na przykład odwodnienia, uszkodzenia wątroby, to jest kolejny czynnik, który jest rokowniczo zły. No i wtedy pozostaje nam oczywiście nasze działanie tutaj lekarskie, no i mieć nadzieję, że jednak mimo wszystko uda nam się odwrócić działanie i uda nam się powstrzymać tę spiralę patologii i uratować pacjenta.
Czy dla Państwa jest ważne to, że osoby, które przywożą chorego człowieka, na przykład już jest może nieprzytomny albo nie ma z nim kontaktu, że Państwo się dowiadują już wcześniej, że on być może jest właśnie po zjedzeniu trującego grzyba?
Tak, oczywiście, bo to pozwala nam w jakiś sposób ukierunkować diagnostykę, wdrożyć odpowiednie leczenie, które na szczęście mamy kilka czy kilkanaście lat wstecz, no nie było takie leków, jakie mamy w tej chwili i dlatego ci pacjenci, którzy zjedli muchomory, no niestety umierali, wszyscy byli skazani na śmierć. Natomiast no, w tej chwili możemy to zrobić. Także ta informacja jest szalenie ważna po to, żeby z jednej strony czegoś nie przeoczyć, ale też i z drugiej strony czasami też nie przywiązywać zbytniej wagi, na przykład, bo się okaże, że grzyby no na szczęście nie były trujące, bo były to grzyby gąbczaste i żebyśmy też wtedy w drugą stronę tę diagnostykę rozszerzyli. Jeżeli mówimy na przykład o nieprzytomnym pacjencie, to wtedy wiemy, że na przykład to nie jest z powodu grzybów, ale z jakiegoś innego. Także ta informacja jest ważna, ona powinna wybrzmieć, bo jest ratująca życie.
Jakie ma szanse pacjent po zjedzeniu muchomora? Oczywiście to pewnie zależy od ilości.
Tak, to zależy po pierwsze od ilości, po drugie jak szybko pacjent zgłosi się do nas. Jeżeli pacjent odwleka ten moment, bo czasami pacjenci tłumaczą, myślą, że samo przejdzie. To jest złe myślenie, bo to się samo nie kończy. Oczywiście, co prawda jest tak w przebiegu zatrucia grzybami, że na drugą dobę występuje zmniejszenie objawów i taka pozorna poprawa, ale w kolejnej dobie niestety ta spirala rozkręca się patologii dalej i wtedy już na pomoc jest za późno. Także to jest zawsze ważne. Im wcześniej coś się dzieje, to powinniśmy reagować od razu, bo wtedy szanse nasze są niepomiernie większe.
Nie odradzamy jedzenia grzybów. Pamiętajmy jednak, by w razie wątpliwości pokazać swoje zbiory grzyboznawcom. Dyżurują codziennie od poniedziałku do soboty w siedzibie Sanepidu w Poznaniu przy ulicy Libelta.
I tą informacją kończymy. Zapraszamy do wysłuchania naszego programu również na stronie internetowej www.radiopoznan.fm. A kolejny magazyn medyczny w Radiu Poznań za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.